Nauka Jezusa wykraczała poza wszelkie znane dotychczas kanony. Religijni przywódcy Izraela oburzali się na śmiałość, z jaką Jezus poddawał reinterpretacji prawa uważane za święte. Mówiliśmy już poprzednio o tym, jak Jezus poddał krytyce legalistyczne podejście uczonych w Piśmie do przepisów związanych z przestrzeganiem sabatu. Dzisiaj zastanówmy się jeszcze nad znaczeniem słów Jezusa, iż jest On Panem sabatu. Sformułowanie to może oznaczać, że Pan Jezus uważał siebie za Pana sabatu w tym sensie, iż miał prawo korzystać z sabatu według własnego upodobania. Mogliśmy się już przekonać, że praca w świątyni była tak uświęcona, że wykraczała daleko poza ścisłe przepisy i prawa dotyczące święcenia sabatu. Jezus stwierdza, że jest kimś większym niż świątynia. Chce dać przez to do zrozumienia, że ma prawo uchylać przepisy sabatu i postępować w dzień odpocznienia według swego upodobania. Jezus nie ma jednak na myśli tutaj jakichś swoich korzyści. Myśli o potrzebach swoich uczniów. Musimy zwrócić uwagę na to, że Jezus nie broni siebie, nie usprawiedliwia się za czynności wykonywane przez siebie w sabat. Broni raczej uczniów. Podkreśla nie tyle własny autorytet, ile ważność potrzeb człowieka. Trzeba też zauważyć, że w relacji ewangelisty Marka, który opisuje to samo wydarzenie, dodana jest jeszcze jedna wypowiedź Jezusa, stanowiąca niejako punkt kulminacyjny. Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu, mówi Jezus. Jeśli weźmiemy pod uwagę ten fakt, że Jezus podkreśla przede wszystkim potrzeby człowieka, jeśli pamiętamy, że bronił nie siebie, ale uczniów, i jeśli pamiętamy, co powiedział Jezus, że sabat został uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu, to możemy dojść do wniosku, że Jezus chciał wyrazić następującą myśl. Człowiek nie jest niewolnikiem sabatu. Winien go wykorzystać dla własnego dobra. Jezus miał prawo skarcić uczonych w Piśmie i faryzeuszy za zniewalanie siebie i bliźnich poprzez okrutne przepisy. Chciał wyrazić ważną zasadę chrześcijańskiej wolności, odnoszące się zresztą nie tylko do sabatu, ale i do innych dziedzin życia. W istocie Jezus wskazał tutaj na zasadniczą różnicę pomiędzy prawem a Ewangelią. Spójrzmy na drugą sytuację, w której uwidacznia się krytyczny stosunek Jezusa do traktowania sabatu jako świętości samej w sobie. Od 9 wiersza 12 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Potem Jezus oddalił się stamtąd i poszedł do synagogi. Był tam człowiek z bezwładną ręką. Faryzeusze, chcąc Jezusa oskarżyć, zapytali go: Czy wolno w sabat leczyć? A on odpowiedział: Jeśli ktoś z was ma jedną owcę i ta w sabat wpadnie do studni, czy nie pójdzie i nie wyciągnie jej? O ileż więcej wart jest człowiek niż taka owca? Chyba więc wolno czynić w sabat coś dobrego. Potem powiedział do chorego: Wyprostuj rękę. A on ją wyprostował i miał znów obie ręce sprawne. A faryzeusze wyszli i naradzali się, jak zgładzić Jezusa. Było to jedno z decydujących wydarzeń w życiu Pana Jezusa. Złamał on zakon, prawo mojżeszowe, rozmyślnie i publicznie. W wyniku tego faktu ortodoksyjni przywódcy religijni żydowscy zaczęli się naradzać, jak zgładzić Jezusa. Ich pobudek nie zrozumiemy właściwie, jeśli nie uświadomimy sobie, z jaką nadzwyczajną powagą traktowali oni prawo sabatu. Prawo sabatu zakazywało wszelkiej pracy w dzień odpocznienia. Ortodoksyjni Żydzi pojmowali to prawo tak poważnie, że dosłownie woleliby raczej zginąć, niż je złamać. Oto przykład z historii Izraela. W czasie powstania, jakie wybuchło pod wodzą Judy Machabeusza, Żydzi szukali schronienia w jaskiniach na pustyni. Antioch posłał za nimi oddziały, których zadaniem było zaatakowanie powstańców. Atak nastąpił w dzień sabatu. powstańcy zginęli bez najmniejszego gestu oporu lub obrony, ponieważ podejmowanie walki oznaczałoby według nich pogwałcenie sabatu. Pan Jezus występował przeciw takiej postawie. Widzimy to wyraźnie w omawianej sytuacji w synagodze. Prawo w sposób wyraźny wielokrotnie zakazywało uzdrawiania w sabat. Prawo stwierdzało wyraźnie, że tylko wtedy, kiedy życiu zagraża niebezpieczeństwo, można uzdrawiać w sabat. Odnosiło się to zwłaszcza do chorób uszu, nosa, gardła i oczu. Ale i w tym wypadku wyraźnie stwierdzano, że można stosować jedynie środki łagodzące ból, a nie powodujące poprawę lub wyleczenie. Można więc było nałożyć zwykły bandaż na ranę, ale nie bandaż z maścią leczącą. W danym wypadku życiu paralityka nie zagrażało niebezpieczeństwo. Następnego dnia na pewno nie znalazłby się w gorszej sytuacji. Jezus znał prawo, wiedział, co robi. Wiedział, że faryzeusze zajmują wyczekującą, czujną postawę, a jednak uzdrowił tego człowieka. Jezus nie chciał zaakceptować jakiegokolwiek prawa, które domagałoby się, żeby dany człowiek chociażby tylko cierpiał, nawet gdyby jego życiu nic nie zagrażało. Miłość Jezusa do ludzi była mocniejsza niż szacunek dla rytualnego prawa. Jezus kierował się miłością i podobnej postawy oczekuje także od nas. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo wydarzeniu opisanemu przez Ewangelistę Mateusza. Jezus przybył do synagogi. Znajdował się tam człowiek z uschłą ręką. W synagodze znajdowali się również uczeni w piśmie i faryzeusze. Nie wykazywali żadnej troski o człowieka ze sparaliżowaną ręką. Interesowało ich jedynie szczegółowe spełnianie własnych przepisów i praw. Zadali Panu Jezusowi pytanie, czy wolno uzdrawiać w sabat? Pan Jezus znał doskonale odpowiedź na to pytanie. Wiedział, że jeśli nie istnieje rzeczywiste niebezpieczeństwo dla życia, nie wolno według prawa uzdrawiać w sabat, ponieważ tego rodzaju czynność uznaje się za pracę. Przez Pana Jezusa przemawiała jednak mądrość. Skoro Jego oponenci chcieli podjąć dyskusję na temat zakonu, prawa, postanowił podjąć walkę na tej samej płaszczyźnie. Powiedzcie mi, zapytał, jeśli ktoś ma jedną owcę, a ta wpadnie do dołu w dzień sabatu, czy jej nie pochwyci, nie wyciągnie? Był to jeden z wypadków, do którego prawo ustosunkowywało się. Jeśli jakieś zwierzę wpadło do dołu w dzień sabatu, wówczas zgodnie z zakonem można mu było przynieść żywność, aczkolwiek taka czynność równała się dźwiganiu ciężaru. Można więc było zwierzęciu udzielić niezbędnej pomocy. Tak więc, powiedział Jezus, wolno czynić dobrze w sabat. A jeśli wolno czynić dobrze owcy, to czyż nie jest rzeczą bardziej zgodną z prawem czynić dobrze człowiekowi? Człowiekowi, który posiada większą wartość niż jakiekolwiek zwierzę? Pan Jezus odwrócił tok rozumowania. Jeśli jest rzeczą słuszną czynić dobrze w sabat, to uchylanie się od dobrego uczynku w sabat może być uznane za zło. Podstawową zasadą, jakiej trzymał się Jezus, był fakt, iż uważał, że żadna chwila nie może być zbyt święta, by nie wolno było w danym momencie udzielić pomocy człowiekowi w potrzebie. Oceniać się nas będzie nie ilością nabożeństw, w których wzięliśmy udział, czy ilością przeczytanych rozdziałów Biblii, lub nawet ilością godzin spędzonych na modlitwie, ale liczbą ludzi, którym pomogliśmy, nad których losem zlitowaliśmy się. Na tego rodzaju postawienie sprawy w danym momencie uczeni w piśmie i faryzeusze nie mogli znaleźć odpowiedzi. I trzeba stwierdzić, że nie ma kontrargumentów, które by można przeciwstawić słowom Jezusa. Słowa Jezusa są prawdą. Liczy się nie nasza obrzędowa gorliwość, ale miłość okazana bliźnim w praktyczny sposób. Pan Jezus uzdrowił człowieka ze sparaliżowaną ręką i jednocześnie obdarzył go trzema darami. Po pierwsze, zwrócił mu pełne zdrowie. Pana Jezusa bardzo interesuje stan naszego zdrowia. Niewątpliwie istnieje związek pomiędzy działaniem siły Bożej a leczeniem chorego. Pewien profesor medycyny napisał: powołanie lekarza to służba. Służba, do której są powołani ci, którzy dzięki swym studiom i naturalnym darom, jakimi obdarzył ich Stwórca, są szczególnie wyposażeni do niesienia pomocy chorym, do uzdrawiania ich. Bez względu na to, czy są tego świadomi, czy nie, czy są wierzący, czy nie, z chrześcijańskiego punktu widzenia lekarze już z samej racji swego zawodu są współpracownikami Boga. Choroba i jej leczenie są aktami łaski. Lekarz jest narzędziem Bożej cierpliwości. Medycyna jest cząstką łaski Boga, który miłościwie lituje się nad ludźmi i dostarcza lekarstw usuwających tragiczne konsekwencje grzechu. To wypowiedzi chrześcijańskich lekarzy. Kalwin uznawał medycynę za dar od Boga. Twierdził, że ten, kto leczy ludzi, jest pomocnikiem Boga. Leczenie ciała ludzkiego jest w równym stopniu zadaniem powierzonym przez Boga, jak leczenie dusz ludzkich. Lekarz w swym gabinecie jest w takim samym stopniu sługą Bożym, jak duszpasterz w swej parafii. Po drugie, Jezus, zwracając owemu człowiekowi zdrowie, umożliwi mu również powrót do pracy. Bez pracy nie jest się pełnowartościowym człowiekiem. Właśnie w pracy człowiek odnajduje siebie, uzyskuje poczucie zadowolenia, satysfakcji. Z biegiem lat próżnowanie staje się cięższym brzemieniem niż cierpienie. Jeśli ktoś ma jakieś zajęcie, jakąś pracę do wykonania, wtedy nawet najgłębszy smutek znajduje ukojenie, a przynajmniej traci na swej ostrości. Jednym z największych darów, jakim człowiek może obdarzyć drugiego człowieka, jest danie mu pracy do wykonania albo uzdolnienie go do wykonywania pracy. I po trzecie, dzięki temu, że Jezus zwrócił owemu człowiekowi zdrowie i możliwość wykonywania pracy, obdarzył go również szacunkiem do siebie samego. Śmiało moglibyśmy sformułować nowe błogosławieństwo. Błogosławieni są ci, którzy przywracają nam szacunek do samych siebie, którzy przywracają nam godność. Ktoś staje się na nowo człowiekiem, jeśli staje mocno na własnych nogach, jeśli z pracy własnych rąk utrzymuje się przy życiu, zarabia niezależnie na utrzymanie swoje i tych, którzy są pod jego opieką. Już powiedzieliśmy, że omawiany incydent miał znaczenie przełomowe. Uczeni w piśmie i faryzeusze odeszli, żeby knuć spisek, którego celem miało być zgładzenie Jezusa. Uważali, że jest on człowiekiem niebezpiecznym. Postępowanie uczonych w piśmie i faryzeuszy było w pewnym sensie miernikiem mocy Jezusa Chrystusa. Jezus był dla nich niebezpieczny, bo w jego słowach i czynach manifestowała się autentyczna moc Bożej miłości. Następna ważna prawda o Jezusie zapisana jest od 16 wiersza 12 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy tu: szło za nim wielu ludzi, a on leczył wszystkich chorych i ostrzegał ich, aby go nie ujawniali. Tak spełniła się zapowiedź proroka Izajasza: to jest mój sługa, którego sobie wybrałem, mój ukochany, który jest mi bardzo miły. Obdarzę go swym duchem, a on zapowie narodom mój sąd. Nie będzie się kłócił ani krzyczał, nikt nie usłyszy na ulicy jego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, dopóki nie zatriumfuje sprawiedliwość i nie zaufają mu obce narody. Najpierw podkreślmy dwie ważne cechy Jezusa, które tutaj zauważamy. Świadczą o tym, że nigdy nie mieszał on lekkomyślności z odwagą. Po pierwsze, Jezus chwilowo usunął się na ubocze. Jeszcze bowiem nie nadszedł jego czas. Po drugie, nie chciał, by otaczano go famą. Wiedział dobrze, ilu już powstało fałszywych Mesjaszy. Zdawał sobie doskonale sprawę z tego, jak łatwo lud ogarnia płomień uniesienia. Jeśli by się rozniosła wieść, że zjawił się ktoś dysponujący niezwykłą siłą, wówczas z pewnością doszłoby do wybuchu politycznej rebelii, niepotrzebnego, tragicznego przelewu krwi. Jezus pragnął pouczyć lud, czego winien oczekiwać od Mesjasza, a mianowicie nie siły, która pustoszy, lecz ofiarnej służby, nie tronu, lecz krzyża. Ewangelista Mateusz, pisząc o Jezusie, posługuje się cytatem z proroctw Izajasza. Jest to bardzo interesujący cytat. Po raz pierwszy słowa proroka zostały wypowiedziane pod adresem Cyrusa, króla perskiego. Cyrus dokonywał jednego podboju za drugim. W zwycięstwach tych prorok Izajasz widział realizację zamierzonego i określonego planu Bożego. Chociaż pierwotnie słowa proroka odnosiły się do Cyrusa, to jednak całkowite spełnienie się proroctwa nastąpiło w Jezusie Chrystusie. W swoim czasie król perski panował nad światem, ale prawdziwym panem całego świata jest Jezus Chrystus. Zwróćmy uwagę na to, w jak wspaniały sposób w Jezusie Chrystusie spełniają się przepowiednie Izajasza. Czytamy: On obwieści narodom sąd. Słowo sąd spotykamy często w Biblii tam, gdzie właściwie należy mówić o sprawiedliwości. Jezus zjawił się, by przynieść ludziom sprawiedliwość, by osądzić zło. Drugi fragment proroctwa brzmi: Nie będzie spierał się i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. W tekście oryginalnym znajdujemy słowo krzyczeć. Jest to greckie słowo, którym posługiwano się także dla określenia szczekania psa, krakania kruka, wrzasków wywoływanych przez człowieka pijanego albo głośnych wyrazów dezaprobaty, niezadowolenia. Jezus nigdy nie będzie w ten sposób rozmawiał z kimkolwiek. Nie będzie nigdy prowadził sporów z ludźmi. Znamy doskonale kłótnie spierających się stron, usiłujących przekrzyczeć się wzajemnie. Niestety, również teolodzy czasem nienawidzą się nawzajem, prowadzą spory, kłótnie. To jedna z tragedii Kościoła. Jezus jest zawsze pełen pokoju. Dokonuje podboju świata przez miłość, nie przez niekończące się dyskusje, pojedynki na słowa. Dalej proroctwo Izajasza brzmi: Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu trającego się nie zgasi. Trzcinę można łatwo złamać i wtedy już nie wraca do pozycji stojącej. Natomiast jeśli knot jest niewłaściwy, wówczas lampa ledwie się tli. Ktoś może być chwiejny i słaby. Światło jego życia przypomina raczej ledwie migocący płomyczek niż jasny płomień. Jezus nie przyszedł jednak ludzi zniechęcać, ale dodawać im otuchy. Nie traktował ludzi słabych z pogardą, ale ze zrozumieniem, troską. Nie gasił ledwie tlącego się płomienia, lecz czynił wszystko, aby ten płomień był jaśniejszy i silniejszy. Jest to jedna z najwspanialszych cech Jezusa, to, że nigdy nie zniechęca On ludzi, ale zawsze dodaje im otuchy, zachęca. Na koniec czytamy: W Jego imieniu narody pokładać będą nadzieję. Tak, Jego imię to imię Jezus. Jezus zaprasza do korzystania z miłości Boga. Nie tylko jeden naród, ale wszystkich ludzi. Przez Niego Bóg zwraca się do wszystkich ludzi, do wszystkich narodów. Bóg ofiaruje w Jezusie swoją miłość także i nam, tobie i mnie. Jest to najwspanialsza treść poselstwa Ewangelii. Jest to prawdziwie dobra nowina dla każdego z nas.